po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku, Janek Białostocki.
I Joanna Łaszcz. Nim jeszcze przejdziemy do rozmowy, to ktoś tu będzie mieć jutro urodziny. I dlatego już dzisiaj, właśnie na antenie, właśnie w Morsie po amerykańsku, drogi Janku, dużo szczęścia, uśmiechu, radości i spełnienia marzeń, tego ci życzę. I piosenka The Hooters, Johnny B.
Dzisiaj rozmawiamy o prezydentach Stanów Zjednoczonych, wybory w USA, jak wyglądają. Mam nadzieję, że wy już zdążyliście pójść zagłosować, urny jeszcze otwarte, albo raczej komitety, tak? Czy tam okręgi, czy tam wasze coś tam.
Jeszcze macie czas, żeby zagłosować, więc...
Dziękuję, Asiu, za wybawienie mnie z tych opresji. Powiedz mi, ile mieliśmy prezydentów Stanów Zjednoczonych do dzisiaj?
No właśnie, to jest rzecz bardzo ciekawa, bo prezydentów jako prezydentów było 43. Dlatego, chociaż, Chociaż liczony ostatni, czyli Barack Obama, liczony jest jako 44. I to wynika z faktu, że Stephen Cleveland sprawował urząd dwukrotnie jako 22 i 24 prezydent Stanów Zjednoczonych, dlatego że jego kadencja została rozdzielona prezydenturą 23 prezydenta Stanów Zjednoczonych, Benjamina Harrisona.
I wtedy on się liczy za dwóch czy za jednego?
Za dwóch.
Za dwóch się wtedy liczy. No, ja z kolei mam kilka przygotowanych takich, no nie wiem, zwrotów, fraz związanych z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym z nich jest Iowa casus. To jest określenie takiego pierwszego etapu wyłaniania kandydata głównych partii, czyli demokratycznej i republikańskiej. Odbywają się w amerykańskim stanie Iowa i dokładnie wtedy wybierani są delegaci na lokalne konwencje, z których wyłonią delegatów na konwencję ogólnokrajową. Czyli są to wybory w partii, na przykład demokratycznej albo republikańskiej, na prawybory o nominację na kandydata. Więc to jest pierwszy taki w ogóle quantum of solace, jeżeli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, z tym, że wybory delegatów i prawybory odbywają się w całym kraju, z tym, że właśnie te pierwsze lokalne konwencje w Iowa, a później pierwsze prawybory są w New Hampshire, uchodzą za taki zasadniczy sprawdzian dla wszystkich kandydatów właśnie z tych dwóch głównych partii, sprawdzić, ile mają szans. Nigdy się jeszcze tak nie zdarzyło, poza jednym wyjątkiem, żeby kandydat wygrał obydwie te konwencje, Iowa, New Hampshire, a później nie został nominowany przez partię. I tak było z Billem Clintonem, który przegrał obydwie. Pierwszą w Iowa przegrał z senatorem tego stanu Tomem Harkinem, a później w New Hampshire przegrał z Paulem Tsongasem. Później nieistotnie zawód został wybrany, nominowany na prezydenta USA.
Fortuna kołem się toczy. Nigdy nie wiesz, kiedy zostaniesz prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Właśnie, Bill Clinton pewnie czuł się zaskoczony.
No właśnie, a jego żona Hillary, która teraz kandyduje na prezydenta.
O jego żonie to jeszcze dzisiaj będę miał... Chciałbym jeszcze kilka trochę wspomnieć, ponieważ wybory 2016 już niedługo.
No właśnie, ale tak jak słuchałam ciebie i jak mówiłeś tutaj, jak wygląda ten proces przygotowawczy do tych prawdziwych wyborów między dwoma kandydatami, to pomyślałam sobie, że w sumie to może lepiej, że w Polsce takiego czegoś nie ma, bo przynajmniej tutaj jest prosto. Idziesz, głosujesz sobie, masz iluś tam kandydatów, nie musisz się zastanawiać, czy dostaną te wcześniejsze głosy, czy nie. Po prostu łatwo, miło i przyjemnie.
No wiesz, no ciężko powiedzieć, bo łatwo, miło i przyjemnie. To nie chcę teraz wspominać o wyborach prezydenckich w Polsce, bo jeszcze nas posądzą i będziemy musieli płacić za to bardzo dużo pieniędzy, ale faktycznie mogę stwierdzić, że różnimy się w wyborze kandydatów na prezydenta.
A wolałbyś głosować tak jak w Stanach, czy jednak zostać tutaj przy tym wyborze polskim?
Chyba zostałbym mimo wszystko przy wyborze polskim, żeby głosować bezpośrednio, a nie na człowieka, który deklaruje, że zagłosuje na mojego kandydata. To jest takie, nie do końca mi się wydaje.
Takie nie ufam tobie.
Takie nie ufam tobie. No tak przecież było, prawda? Już mieliśmy taką sytuację, jak Al Gore mierzył się z George'em W. Bushem. Al Gore dostał więcej głosów, tam chyba 340 tysięcy głosów więcej, ale elektorzy zagłosowali na George'a Busha, tak? Co tu się stało?
No właśnie. No.
Także, wiesz, nie jestem do końca ufny.
Trzeba uważać i myślę, że teraz jest dobra pora na piosenkę.
Jaką?
No właśnie, mam trudny wybór, ale może zacznijmy od piosenki, która po prostu towarzyszy różnym kampaniom wyborczym i między innymi, jak dobrze pamiętam, jak był wybierany Barack Obama w kampanii Baracka Obamy, tę piosenkę śpiewał Bruce Springsteen, ale teraz posłuchamy sobie oryginału. This Land Is Your Land, Woody Guthrie.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
Słownik frazesów wyborczych, część druga. Mamy następny taki związek. Klątwa Tippecanoe, czyli Indianina szalonego. Tłumaczona jest właśnie jako klątwa prezydencka albo po prostu prezydencka klątwa dwudziestoletnia. To jest takie pojęcie stosowane na określenie powtarzających się zgonów prezydentów USA w trakcie sprawowania urzędu w pierwszej lub kolejnej kadencji, na którą zostali wybrani w roku podzielnym przez liczbę 20.
To jest właśnie to.
I pierwszym z nich był wybrany w 1840 roku William Henry Harrison, a ostatnim JF Kennedy w 1960 roku. Obydwoje zginęli podczas pełnienia kadencji. Ronald Reagan, mianowany w 1980 roku, został postrzelony, lecz wrócił do zdrowia, a George W. Bush w 2000 roku przeżył zamach na swoje życie, nie odnosząc żadnych obrażeń. A skąd się wzięła ta klątwa? Klątwa odziedziczyła nazwę, jeżeli wspomnimy o bitwie między gubernatorem terytorium Indiany, Williamem Harrisonem, a Indianami w bitwie pod Tippecanoe z 1811 roku, kiedy to wódz Indian, dokładnie nie Indian, tylko szawanisów. Ja się dzisiaj się pouczę trochę frazeologii. Szawanisów, a miał on na imię Tecumsela. Legenda klątwy opiera się generalnie na jednej z relacji podającej, że po bitwie, w której zginął sprzymierzony z Brytyjczykami ten Tecumseh, jego brat, ten wódz Indian, ten Skwata, miał jakby rzucić klątwę na Harrisona i przyszłych mieszkańców Białego Domu, którzy zostaną wybrani na prezydenta w latach zakończonych na tą samą cyfrę co rok elekcji Harrisona. Czyli na pewno to był jakiś matematyczny geniusz, żeby wódz Indian sobie pomyślał, rzucę na was klątwę, ale tylko na tych, którzy co 20 lat będą wybierani.
Znaczy nie wiem, czy to się sprawdza, no bo z jednej strony William Henry Harrison sprawował urząd prezydenta najkrócej ze wszystkich prezydentów, bo tylko 31 dni, więc przez miesiąc sobie był prezydentem. Natomiast iluś tam prezydentów też zmarło w trakcie sprawowania urzędu i wśród nich czterech zamordowano. I to na przykład był Abraham Lincoln, który został zamordowany w 1865 roku. Więc ja nie wiem, czy ta klątwa do końca działa.
Ale to po prostu w takim razie, bo to się wtedy w takim razie nie zgadza matematycznie, bo on tam mógł być zamordowany, ale nie jest data, w której został zamordowany podczas pełnienia swojej kadencji, nie jest podzielona przez 20.
No właśnie o to
więc
chodzi.
Więc to na pewno nie przez Indian zginął.
Aha, czyli rozumiem, że to po prostu...
To ktoś inny. To nie wina wie Indian.
Indianie to nie wyście zamordowali Abrahama Lincolna. Myślę, że na pewno to ich ucieszy.
Nie, to nie Indianie zamordowali go. Ja mam jeszcze dla ciebie dwa frazesy. Takie krótkie, fajne całkiem.
A mogę ci najpierw powiedzieć na przykład takie jakieś ciekawostki? Ile było rodzin, z których zarówno ojciec, jak i syn zostali prezydentami USA?
3.
2. 2 razy zdarzyło się, że syn prezydenta USA został w przyszłości prezydentem. I to był George W. Bush, syn George'a H.W. Busha i John Quincy Adams, który był synem Johnsa Adamsa.
Mhm, czyli 2. No dobra. Czyli po prostu naznaczenie przez ojca.
Przeznaczenie.
A wiesz co, to jest super wtorek? Super wtorek, czyli w Stanach Zjednoczonych dzień, najczęściej, uwaga, wtorek, na początku lutego lub marca, w roku wyborów prezydenckich, kiedy w największej ilości stanów odbywają się prawybory, na których wybierani są delegaci na konwencje partyjne, czyli po Iowa, po New Hampshire, można szaleć w całych Stanach, i właśnie na nich dochodzi do oficjalnej nominacji kandydatów danej partii na prezydenta. Podczas superwtorku, w porównaniu z każdym innym dniem prawyborów, wybierana jest największa liczba delegatów. Jest to ważny dzień dla poszczególnych kandydatów, gdyż to jest sprawdzian wyników, jak mogą sobie poradzić w przyszłości, po prostu podczas wyborów. I tak na przykład w 2008 roku superwtorkiem był 5 lutego, w 24 stanach wtedy odbyły się prawybory i 52 delegatów zdobyła partia demokratyczna, a 41 partia republikańska. Super wtorek.
Wiesz, kto był najniższym prezydentem XX wieku w Stanach Zjednoczonych? William McKinley miał 1,70 m wzrostu. Później Harry Truman 173 cm miał. Potem mniej niż 180 cm miał jeszcze Jimmy Carter 175, John Colvin Coolidge Jr. 178. O, to tyle co ja. No ciekawe, ciekawe. Widzisz, mogłaby być prezydentem. Mam tyle samo centymetrów.
A w ogóle wysocy są.
No właśnie, ale reszta miała ponad 1,80 m. George W. Bush miał właśnie równo 1,80 m. Natomiast najwyższymi prezydentami Stanów Zjednoczonych to był Abraham Lincoln i Lyndon Johnson, którzy mieli 193 cm wzrostu.
No dobrze, to skoro już Asia powiedziała wszystkie fakty na temat prezydentów Stanów Zjednoczonych, jakie chciały znać kobiety, to mogę przejść do oświadczenia Shermanowskiego. Wiesz, co to jest oświadczenie Shermanowskie?
Nie.
To jest taki termin powszechnie funkcjonujący w amerykańskim życiu politycznym. Określa się nim bezwarunkową deklarację polityka, który był uważany za potencjalnego kandydata na urząd prezydenta, ale zdecydowanie odmówił kandydowania. Jego nazwa pochodzi od generała Williama Shermana, który w 1884 roku był namawiany przez wielu do wzięcia udziału w wyborach z ramienia partii republikańskiej. Sherman powiedział wtedy: jeśli zostanę wystawiony, nie będę kandydować. Jeśli uzyskam nominację, nie przyjmę jej. Jeśli zostanę wybrany, nie obejmę urzędu. Oświadczenie Shermanowskie.
3 razy nie.
3 razy nie. Nie chciał po prostu i tyle.
Nie chciał zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
A ja coś czuję, że ty bardzo nie chcesz puścić następnej piosenki.
Chcę.
No to proszę.
Dlaczego twierdzisz, że nie? No to tym razem to będzie kołysanka Ella Fitzgerald, Lullaby of Birdland.
That's what I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard 2 turtle doves bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. sky up above, all because we're in love. Bill and Coo, when they love, that's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old Willow. He really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, because we're in love.
Mówiliśmy tutaj o różnych cytatach, o tym, jak Sherman powiedział trzy razy nie i dlaczego powiedział te trzy razy nie. Natomiast ja mam do ciebie pytanie. Czy wiesz, jak brzmiał słynny dowcip Reagana wygłoszony podczas testu mikrofonu w 1984 roku?
To był jakiś koszmarny dowcip o Rosji, coś takiego na pewno.
Nie zapominajmy, że wtedy jeszcze trwała zimna wojna, żelazna kurtyna i w ogóle cały konflikt pomiędzy Stanami a Rosją. No i wtedy Reagan, który często błyszczał dowcipem, w sierpniu 1984 roku w trakcie testu mikrofonu przed swoim cotygodniowym wystąpieniem radiowym. O, widzisz, to możemy też sobie tak mówić czasem.
Jakieś tylko żarciki zapodać, śmieszne.
No właśnie, tylko że no może nie aż takie jak on, bo on powiedział coś takiego. Moi drodzy Amerykanie, miło mi ogłosić, że dziś podpisałem rozporządzenie delegalizujące Rosję na zawsze. W ciągu 5 minut rozpoczniemy bombardowanie.
Ha, 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 ha.
No nie wiem, czy to było takie śmieszne, ale on uznał, że tak. No i poszło to w świat, widzisz. I wygłaszał na antenie publicznie.
Ja może nie mam zimnej wojny, ale mam na pewno jakiegoś typu wojnę, a wojnę zapowiadającą się między Partią Demokratyczną i Republikańską. Tak jak zawsze mamy tę okazję oglądać przy wyborach prezydenckich. Otóż obydwie partie już mają zaplanowane konwencje wyborcze. Obydwie będą w czerwcu. Najpierw republikańska w Cleveland, Ohio, później demokratyczna po tygodniu w Filadelfii w Pensylwanii. Oraz mamy już kilku kandydatów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. I myślę, że najpierw demokratyczna czy republikańska, jak wolisz?
Demokratyczna.
Demokratyczna. I tak mamy na razie dwóch konkretnie zadeklarowanych, ponieważ po tym, jak Hillary Clinton, druga z zadeklarowanych, która chce zostać prezydentem USA, zdecydowała, że będzie startować, to już reszcie trochę spadły morale i nie za bardzo już chcą stawać z nią w szranki. Także lider już się kreuje w Partii Demokratycznej. Poza Hillary Clinton, która była sekretarzem Stanów Zjednoczonych w latach 2009-2013, właśnie za Baracka Obamy, od 2001 do 2009 roku zasiadała w Senacie jako reprezentantka stanu Nowy Jork, no i była żoną 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona. Wtedy właśnie pierwsza dama ogłosiła, że startuje. Szok i niedowierzanie. Ma na razie jednego konkurenta, Bernarda Sandersa, znanego również jako Bernie. Jest amerykańskim politykiem. W latach 91-2007 reprezentował stan Vermont w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych jako niezależny członek Izby Kongresu. Jest też jednym z nielicznych w historii USA, które zostały wybrane na urząd federalny i deklarują się otwarcie jako socjaliści. Kandydat Partii Demokratycznej.
Mówi, że jest socjalistą. No ciekawe, ciekawe.
To nie jest ciekawe, to jest akurat dość oczywiste, że demokraci raczej są socjalistami niż republikanie w Stanach.
No bardziej, myślę, że bardziej, no ale że tak otwarcie.
Że się z tym nie kryją?
No właśnie.
Nie ma się przed czym kryć. Poglądy są poglądy.
Poglądy są poglądy, a tutaj każdy chce zostać prezydentem. Nie zapominajmy o tym.
No właśnie zobaczymy, jak to jest z tym, że każdy chce zostać prezydentem, ponieważ w świecie republikanów to wygląda dużo bardziej skomplikowanie i mamy kilku kandydatów do nominacji partii republikańskiej. Pierwszym z nich jest Rafael Edward Cruz, zwany również Tedem. Jest posłem Izby Reprezentantów z Teksasu. Wybrany w 2012 roku, jest synem hiszpańskich i kubańskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych. I tutaj w ogóle generalnie będziemy mogli mieć przykład tej kampanii republikanów, którzy chcą dotrzeć do szerszego grona, wybierając właśnie kandydatów o kolorze skóry czy pochodzeniu podobnym do osób, które chcą przekonać do głosowania na nich. Tak jak jeszcze na przykład aktualny lider sondaży w republikańskiej partii, Mark Rubio, polityk amerykański, który w wyborach w 2010 roku został senatorem ze stanu Floryda, jest synem na przykład kubańskich imigrantów, związany z ruchem Tea Party, bardzo konserwatywnego, oldschoolowego ugrupowania. Poza tym mamy jeszcze trzech konkretnych i jeden, który obawiam się, że będzie niedługo podawał swoje shermanowskie oświadczenie, chociaż nie jest to pewne.
Czemuż to?
Ale zaraz. Od razu. Najpierw przebrniemy przez tą trójkę. Rand Paul, właściwie Randall Howard Paul, jest amerykańskim okulistą i politykiem, senatorem ze stanu Kentucky i jest synem Rona Paula. Rona Paula, który chciał się zmierzyć z Barackiem Obamą przed jego drugą kadencją, zamiast Mitta Romneya, ale właśnie przegrał z tym, że Mittem Romneyem nominację partii republikańskiej i teraz wystawia swojego syna. Następny, jeszcze nie do końca zadeklarowany, ale już jest blisko, John Donald Trump, amerykański przedsiębiorca, miliarder, właściciel licznych nieruchomości komercyjnych w USA, kierownik, założyciel Trump Organization, prowadził też swoje własne show, generalnie znany jest z tego, że jest znany i ma dużo pieniędzy i może będzie chciał zostać prezydentem. James Richard Perry, znany jako Rick Perry, urodzony w Teksasie, amerykański polityk związany z Partią Republikańską. W 2000 roku za George'a W. Busha przejął urząd gubernatora stanu Teksas. Jest zagorzałym zwolennikiem kary śmierci. Za jego kadencji przeprowadzono łącznie 279 egzekucji. Perry zawetował ustawę, która zabrania wykonywania ich na przestępcach chorych lub upośledzonych umysłowo i zezwolił na dalsze ich wykonywanie. W 2003 roku wykonano w Teksasie ostatni w historii USA wyrok na osobie niepełnoletniej w momencie popełnienia czynów. Perry tylko raz skorzystał z prawa łaski. Także zanosi się tutaj jakaś żelazna ręka na urząd prezydenta. John Ellis Jeb Bush. Ten, na kogo wszyscy czekają i ten, który
ten
się...
Bush.
Ten Bush, młodszy brat George'a W. Busha, był gubernatorem stanu Floryda w latach 99-2007. Jego ojciec George H. W. Bush był 43. wiceprezydentem USA oraz 41. prezydentem USA, a jego brat George W. Bush był 46. gubernatorem stanu Teksas i 43. prezydentem Stanów Zjednoczonych. I teraz wszyscy się obawiają, że będzie miał jakieś shermanowskie oświadczenie, ale to on tak naprawdę na razie jako jedyny pokazuje się jako polityk, który mógłby stanąć w szranki
z Hillary Clinton,
czyli po prostu rodzina przeciwko rodzinie. Bushowie versus Clintonowie.
Tak to się właśnie dzieje. Tak. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc myślę...
A wy zagłosowaliście już? Jak nie, to idźcie właśnie teraz głosować.
Nie wiem, o co ci chodzi.
Obywatelski obowiązek. Bo to musi być taka, wiesz, takie przesłanie z tego.
Nie wiem, jakie to będzie przesłanie, ale jeszcze mogę ci jakąś ciekawostkę dać.
No to daj ciekawostkę, piosenkę i idę głosować.
Idziesz głosować. Air Force One to samolot prezydenta USA. Czym jest Marine One?
Statkiem pewnie prezydenta.
Nie, helikopterem.
A, Marine One, okej. Okay.
Tak, no właśnie. To może być albo helikopter należący do...
Night Hawks.
Night Hawks. Albo mniejszy White Hawk.
a ja teraz helikopterem lecę do swojego okręgu.
No, ja już byłam. Jakby co?
Ty już szalona
jesteś. Ja już szalona byłam, tak.
Dobra.
To ja byłam.
Co na koniec?
No
leci?
Właśnie, na koniec piosenka, która w ogóle jest apolityczna, ponieważ tam jest śpiewane, że człowiek nie jest komunistą, nie jest socjalistą, nie głosuje z republikanami, nie głosuje za demokratami, on kocha wolność. I sobie teraz tak na koniec posłuchamy I'm a Patriot, Little Steven and Disciples of Soul.
Ale to, że kocha wolność, to też jest dość polityczne w sumie.
Ja tam nie wiem. To śpiewa, nie ja.
Janek Białostocki.
I Anna Łaszczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Henry River opens for the righteous. 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 Someday I was walking with my
po amerykańsku.